czytania z księgi proroka Habakuka. Czyż nie jesteś odwieczny, o Panie, Boże mój, święty? Przecież nie pomrzemy. Na sąd przeznaczyłeś, o Panie. Lud Chaldejczyków dla wymiaru kary zachowałeś, skało moja. Zbyt czyste oczy Twoje by na zło patrzyły, a nieprawości pochwalać nie możesz. Czemu jednak spoglądasz na ludzi zdradliwych i milczysz, gdy bezbożny niszczy uczciwszego od siebie? Obchodzi się z ludźmi, jak z rybami morskimi, jak z gromadą płazów, którą nikt nie rządzi. Wszystkich łowi na wędkę, zagarnia swoim niewodem albo w sieci gromadzi, krzycząc przy tym z radości. Przeto ofiarę składa swojej sieci, pali kadzidło niewodowi swemu, bo przez nie zdobył sobie łup bogaty, a pożywienie jego stało się obfite. Ciągle na nowo zarzuca swe sieci, mordując ludy bez litości. Na moich czatach stać będę, udał się na miejsce czuwania, śledząc pilnie, by poznać, co przemówi do mnie, jaką odpowiedź da na moją skargę. I odpowiedział Pan tymi słowami: zapisz widzenie na tablicach weryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. A jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności.
Wczoraj czytaliśmy fragment proroka Nahuma, który mówił o tym, że ręka opatrzności Bożej zniszczy Asyrię, doprowadzi do upadku. Stało się poprzez to, że inna potęga polityczna, inna bestia polityczna, Babilon, pokonał Asyrię i jakby wszedł w miejsce Asyrii, znowu Babilon stał się narzędziem Boga w historii, ale znowu potęga szatańska. I w związku z prorokiem wczoraj powiedziałem, że prorocy chcą nas nauczyć tego, że Bóg czuje się przez swoją opatrzność takim absolutnym panem historii, że nie zabiera wolności demonom, ludziom złym, potępionym, tylko wykorzystuje wolność demona, zło, te królestwa, które on zakłada, tak jak Hitler, tak jak Stalin w naszych czasach, co nam trudno przełknąć, bo my nie mamy wzroku biblijnego, tylko jesteśmy krótkowidzami historii. Tak jak tutaj prorok Habakuk też jest krótkowidzem i on reprezentuje ludzi również naszych czasów, krótkowidzów. Dlaczego Bóg pozwolił działać takiemu draniowi jak Stalin, jak Hitler, a w Polsce, jak to niektórzy bracia mówią, kałmuchom? Dlaczego? Przecież oni niszczyli dobro. I Bóg mówi, bo oni udowadniają ci, że ty nie masz w sobie mnie. Że masz taką cieniutką warstewkę poczciwości. Ale mnie jako ojca, tak jak Jezus, nie masz. Oni są po to, żeby to tę pozłódkę zedrzeć i powiedzieć, nie jesteś ze złota dziecko. Rdzewiejesz w pewnych układach historycznych. Rdzewiejesz, toczy cię rdza. Dlatego wszyscy prorocy w Starym Testamencie mówią, że przyjdzie ktoś, kto sprawi, że dotknie nas z innego rdzewnego metalu i sprawi, że w nas będzie złoto. Tym złotem to jest krzyż przeniknięty zmartwychwstaniem, krzyż chwalebny, miłość Ojca do wszystkich, do wszystkiego. To jest jedna podstawowa myśl wszystkich proroków. Ja dzisiaj rano tak się wahałem. Mam tak jak wszyscy grzesznicy, niechęć do czytania Pisma Świętego. Daruję sobie dzisiaj w komentarzu. No ale w końcu przezwyciężyłem się, ponieważ pamiętam taki przekaz świętego Pawła do mnie: poznałeś Apokalipsę, a teraz masz wrócić do proroków. Kiedyś jeszcze w Szczecinie przerabiałem tych proroków, ale za każdym razem człowiek inaczej pełnej widzi, więc przeczytałem Habakuka i byłem mile zaskoczony, wręcz zauroczony tym tekstem, który przeczytałem. I zupełnie inne rozumienie jawiło się podczas czytania Habakuka. Teza jest podstawowa proroka Habakuka, nieśmiertelna w tym ostatnim zdaniu. Wy byście chcieli, żebym ja zbawiał tu i teraz, bo nie znosicie, nie jesteście zdolni sprawić szczypty zła dookoła siebie, bo tak wam brak dobra, mojego dobra. Tu i teraz, bierz ich za mordę. Jeżeli nie, to ja zakażę rękawy w twoim imieniu i będę robił porządek. Tu i teraz, tu, proszę, natychmiast, to. I prorok Habakuk reprezentuje właśnie Izraelitów poczciwych, świętych. No i jakżeż ty, święty, możesz pozwalać, jak możesz patrzeć, że teraz taki Babilon dobiera się do Judy. Jak ty możesz? Spokojnie patrzysz, jest się obojętne. Nie, on ma pewną misję. On ma pewną misję do spełnienia. Nie pouczajcie Boga, jak ma zbawiać świat, po pierwsze. Nie pouczajcie. Ja tu i teraz nie będę likwidował zła, tylko ja ci udowodnię, że nie ma w tobie dobra. Nie wziąłeś przymierza z Synaju w swoje wnętrze, swoje serce. Nie wziąłeś. Ja w tobie nie króluję. Ja nie jestem twoim wzrokiem na historię. Ja nie jestem twoją mocą, mądrością. Już życie wieczne w przymierzu na Synaju weszło w głębiny ludzkiego serca, ale no, tylko Jezus Chrystus jako Syn Boży stając się człowiekiem to zrealizował i o tym nas pouczył. Podstawowa teza. Pamiętajcie, że wasze czyny, czyny każdego człowieka, do każdego człowieka wrócą. Jeżeli czyni coś złego, to zło do niego wróci. I tak i do Stalina wróciło, i do Hitlera wróciło, i do towarzyszy wróciło. Wraca. Zło wraca do złego. To, co czynisz, to wróci do ciebie. Jak jest pseudochrześcijaństwo, to pseudochrześcijaństwo do ciebie wróci. Dobro wraca do dobrego. Jeżeli tobie działa miłość z krzyża, to wróci do ciebie. I tu, ale przede wszystkim ostatecznie, niekoniecznie w tym wymiarze, ale w momencie przejścia do prawdziwego życia, tam zło wróci do złego, a dobro do dobrego. Ostatecznie. U Habakuka, jeśli wam czas pozwoli, to przeczytajcie sobie. Tam są takie genialne błyski. Mi się podobało takie, jest tam pięciokrotne biada. A biada w Piśmie Świętym oznacza już działanie szatana. Już działanie szatana. Pięciokrotne biada oznacza, że to liczba pięć oznacza Chrystusa w krzyżu. Izrael powiedział biada takiemu Bogu, jakiego reprezentował Jezus Chrystus. Ale ostatecznie tylko z Chrystusem się utożsamił Bóg Ojciec. W tajemnicy zmartwychwstania, przebóstwienia Jego czyniąc Panem zła, które jest we mnie w otoczeniu. Słowo wróciło do Izraela, dobro wieczne, ostateczne do Chrystusa jako człowieka i Maryi, dając im już przebóstwienie też w sferze ciała. Pięciokrotne biada. I po tym pięciokrotnym biada jest krzyk. Niech zamilknie stworzenie. Wy, którzy opiniujecie Boga, recenzujecie Boga, niech zamilknie. Oczywiście inny prorok, Zachariasz też to samo powtórzy. Jeżeli Bóg wkracza w Jezusie Chrystusie, to niech zamilknie stworzenie. A stworzenie dzisiaj ma tyle do powiedzenia, że Bóg musi milczeć. I w księgach świętych musi zamilknąć. I krzyż musi zamilknąć. No bo my wiemy. Ale ja odsłonię fundamenty. W naszych czasach Pan Jezus odsłonił fundamenty Kościoła, kapłanów, wiernych. Odsłonił fundamenty. Czy na piasku, czy na skale.
Pan nie opuszcza tych, co Go szukają.
Pan nie opuszcza tych, co Go szukają.
A Pan zasiada na wieki. Przygotował swój tron, by sądzić. Sam będzie sądził świat sprawiedliwie. Rozstrzygał bezstronnie sprawy narodów.
Pan nie opuszcza tych, którzy szukają.
Pan jest schronieniem dla uciśnionego, schronieniem w czasie utrapienia. Ufają Tobie, znający Twe imię, bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Cię szukają.
Panie, opuszcza tych, co Cię szukają.
Psalm śpiewajcie Panu, co mieszka na Syjonie. Głoście Jego dzieła wśród narodów, bo mściciel krwi pamięta o nich. Nie zapomniał wołania ubogich.
Panie, opuszcza tych, co Go szukają.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Człowiek zbliżył się do Jezusa i padając Mu do kolan prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często pada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to jest odrzekł: o plemię niewierne i przewrotne, dopóki jeszcze mam być z Wami, dopóki mam Was cierpieć, przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od tej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? Jezus im rzekł: z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę powiadam wam, jeżeli będziecie mieć wiarę jak ziarenko gorczycy, powiecie tej górze: przenieś się stąd tam, przyniesie się. Nic niemożliwego nie będzie dla was. Oczywiście jest to wydarzenie, które miało miejsce, gdy Jezus schodził z góry przemienienia wraz z trzema liderami apostołów: Piotrem, Janem, Jakubem, a reszta uczniów pozostawała na dole, czekając na Jezusa Chrystusa. Na kogo Jezus się tak, chciałoby się powiedzieć, zagniewał? O plemię niewierne i przewrotne. Oczywiście, że na swoich uczniów, że już półtora roku się uczą, a nie zdali egzaminu. Tam jeszcze byli uczeni w piśmie, faryzeusze, którzy sobie przy okazji pokpili z nich. I na osobności pytali: no, dlaczego to nam nie wyszło? Z powodu małej wiary waszej. Co Jezus ma na myśli, mówiąc o wierze? I tutaj musimy sięgnąć, żeby to zrozumieć, dlaczego był ten niewypał, do Księgi Liczb, rozdział 13 i 14. Księga Liczb. Teologia pustyni, egzamin, który mieli zdać, gdy podeszli już blisko ziemi obietnicy i Bóg kazał poprzez Mojżesza, żeby poszła delegacja 12 książąt, reprezentantów 12 pokoleń i obejrzeli teren. Obejrzeli teren. I przeszli całą ziemię obietnicy, przynieśli owoce, że jest to kraina promieniąca w mleko i miód, ale tylko Kaleb nie załamał się po tej wizycie. A reszta się załamała i powiedzieli: nie mamy szans, nie mamy szans. Brakło wiary. Wiary w co? Wiary w to, że oni są po przymierzu na górze Synaj z jedynym Panem historii, który pokonał Egipt, mając do dyspozycji tylko jąkającego się Mojżesza poprzez plagi. Przez wiarę trzeba rozumieć przymierze. Jestem w przymierzu. Ja, kruche, nędzne stworzenie, jestem w przymierzu. Bóg przez przymierze zjednoczył się ze mną. I jeżeli tych 12, którzy zarazili resztę Izraela niewiarą, poczuciem tragedii i padło hasło: wracamy do Egiptu, przeprosimy Faraona za to, otrzymali rekolekcje 40-letnie, 40 lat byli na rekolekcjach na pustyni, uczyli się przymierza. Nie wpatruj się w siebie, chcąc iść popić ziemię obietnicy. Nie wpatruj się w siebie. Tylko w swoim wnętrzu zawsze masz widzieć tego, który wszedł w przymierze z tobą. Ty w przymierzu musisz być niczym, żebym ja mógł być wszystkim. I grzech uczniów Jezusa Chrystusa polegał na tym, że Jezus był spełnieniem przymierza obiecanego na Synaju, że On już był pierwszą, drugą tablicą dekalogu, który stał się człowiekiem w Arce, w Maryi, a oni są Jego narzędziami. Mała wiara. Oni chcieli to własną mocą jakby dokonać, pokonać demona, który ich wykpił. Więc z powodu małej wiary nie wpatrywaliście się w fakt, że ja, fakt Boga Jahwe w przymierzu, że jesteście w przymierzu ze mną i nie rozkazywaliście demona, żeby mocą w imię Jahwe, który jest w Jezusie Chrystusie, wśród ludzi i dla ludzi. I do tego przegraliście. Gdybyście mieli wiarę jak ziarenko gorczycy, duch szatana, to jest duch pychy, duch Izraela, duch świata, to jest też duch pychy. Ja jako Syn Boży, przychodząc, stając się człowiekiem, ostatecznie objawię potęgę ziarenka gorczycy, tego, który podobno jest nicością, przegrą, krzyżu, a w gruncie rzeczy zwyciężą ducha pychy. I Jezus, będąc ziarenkiem gorczycy na górze Golgoty, całą górę zła, która była, jest i będzie, przesunie, zło przesunie czeluście piekielne i dla Niego wszystko będzie możliwe, żeby uwolnić świat od zła. Uwalniać ludzi od zła, napełniać dobrem. I Jezus mówi do mnie i do każdego z was, uważajcie, wy też macie w sobie pewien typ zła, w stosunku do którego jesteście bezradni. No i na nic się zdadzą wasze postanowienia, tylko musicie żyć w świadomości, że ktoś się z wami sprzymierzył na śmierć i życie. Że on was, to co w was rdzewieje nieustannie, że on to przymieni, ale pamiętajcie, żeby tego nie przypisać później sobie. No ja też, ale ja proszę. Nie. On. Bo wszystko, za wszelkim złem, które jeszcze jest w nas, jest też kosmaty. Smaty. I trzyma nas w niewoli. I my musimy zejść tam na dół, pokorę piękno krzyża i powiedzieć: Jezu, nie zdobyłem dla Ciebie mego wnętrza. Mego wnętrza. Wejdź w moje życie. A Jezus mówi: zapraszaj mnie, żyj. Miej w polu świadomości nieustannie moją obecność. Nie wpatruj się w to, że jesteś ziarenkiem gorczycy, że jesteś mały, bez szans. Wpatruj się, że ktoś Cię umiłował na śmierć i życie. Miłością zazdrosną, że masz należeć do Boga, do Ojca, że inną. Bądź pokorny, nie sądź, wtedy ja Cię nie zostawię, Twoje biedzie i nędzę. Nieś mnie dla innych. I będziesz wiedział, kiedy ta góra zniknie, ta góra zła. Wiara. Wiara to On w nas. A będzie nam zadawał później nie tylko trudne problemy w nas, ale obok nas można je będzie rozwiązywać tylko poprzez pokorną miłość Jezusa Chrystusa. I to wprowadzenie do dzisiejszej Ewangelii, cytat z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył. Dziś w Kościele, jeżeli jest czytany ten cytat, a będzie czytany, to każdy, łącznie z kapłanami, słyszą słowo śmierć, myślą o śmierci ciała. Przez martwistę. No i tu klops. A tu chodzi o wiele inną, gorszą śmierć. Śmierć w sferze ducha, nie w sferze ciała. Że tam wewnętrznie i wobec tej śmierci my jesteśmy bezradni. Musi ktoś przyjść i jako życie. To Chrystus zmartwychwstał. Tam w nas zamieszkać jako miłość Ojca, miłość wszystkiego, miłość grzeszników i na życie rzuci światło przez Ewangelię. Czego sobie i wam życzę. Amen.